Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dzisiejszy program rozpoczniemy od omówienia papieskich intencji modlitewnych na marzec. Następnie o apostolacie biblijnym w Afryce będę rozmawiał z werbistą pracującym na Czarnym Kontynencie. Na zakończenie wysłuchamy wielkopostnej refleksji Jana Pawła II o przestrzeganiu przykazań Bożych. 2 marca na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
W Watykanie podano papieskie intencje modlitewne na marzec. Ojciec Święty zachęca do modlitwy, aby Słowo Boże było coraz bardziej słuchane, kontemplowane, miłowane i wprowadzane w życie. Komentarz do tej intencji można zaczerpnąć z przemówienia Benedykta XVI do uczestników kongresu z okazji 40. rocznicy ogłoszenia soborowej konstytucji Dei Verbum. Papież podkreślił w nim, że Kościół i Słowo Boże są ze sobą nierozłącznie związane. Kościół żyje Słowem Bożym i Słowo Boże rozbrzmiewa w Kościele, w jego nauczaniu i w całym jego życiu. Zwrócił też uwagę, że między innymi dzięki bodźcowi, jakim była konstytucja Dei Verbum, bardziej została doceniona podstawowa wartość Słowa Bożego. Zrodziło to odnowę życia Kościoła, przede wszystkim w kaznodziejstwie, katechezie, teologii, duchowości i działalności ekumenicznej. Kościół musi nieustannie odnawiać się i odmładzać, a Słowo Boże, które nigdy nie starzeje się ani się nie wyczerpuje, jest najlepszym środkiem służącym tej odnowie. Ponadto Ojciec Święty zachęcił wówczas do praktykowania tradycji Lectio Divina. Częste czytanie Pisma Świętego połączone z modlitwą staje się wewnętrzną rozmową, kiedy to czytając słuchamy Boga, który przemawia, a modląc się odpowiadamy Mu otwarciem swych serc. Benedykt XVI zaznaczył, że jeśli tę praktykę będzie się skutecznie propagować, to zaowocuje ona w Kościele duchową wiosną. Jako stały element duszpasterstwa biblijnego, Lectio Divina winna być zatem coraz bardziej propagowana, również przy użyciu nowych metod, starannie dobranych i dostosowanych do naszych czasów.
Natomiast papieska intencja misyjna na marzec brzmi, aby odpowiedzialni za młode kościoły nieustannie troszczyli się o formację katechistów, animatorów i świeckich zaangażowanych w służbę Ewangelii. Kiedy mówi się o młodych kościołach, ma się często na myśli kraje misyjne, a szczególnie te miejsca, gdzie ewangelizacja jest jeszcze w fazie początkowej. Ksiądz Jerry Bitton z Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów zwrócił uwagę, że niewątpliwie do takich krajów w Azji Środkowej należą Mongolia, Nepal i Bhutan. Na Bliskim Wschodzie są to Arabia Saudyjska, Iran i Irak. Tak zwane młode kościoły znajdują się również w wielu zakątkach Afryki, Ameryki Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej, Oceanii czy też na subkontynencie indyjskim. W tych wszystkich miejscach odczuwa się poważny brak miejscowego duchowieństwa. Są tam jeszcze regiony, gdzie w ogóle nie ma rodzimych powołań. Na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwuje się stały spadek liczby misjonarzy pochodzących z krajów Europy i Ameryki Północnej. W niektórych zakątkach świata miejscowe prawo zabrania prowadzenia jakiejkolwiek działalności ewangelizacyjnej, a misjonarze chrześcijańscy padają ofiarą przemocy. Stąd też niejednokrotnie młode kościoły są nazywane ziemią męczenników. Właśnie na tych terenach dostrzega się wzrost liczby katechistów i świeckich animatorów, którzy bardzo aktywnie angażują się w życie kościołów lokalnych. Biskupi młodych kościołów tworzą dla nich ośrodki formacji ludzkiej, duchowej, teologicznej i duszpasterskiej.
Przypomnijmy, że w marcu Ojciec Święty zachęca nas, abyśmy w intencji ogólnej modlili się, by Słowo Boże było coraz bardziej słuchane, kontemplowane, miłowane i wprowadzane w życie. Natomiast w intencji misyjnej, aby odpowiedzialni za młode kościoły nieustannie troszczyli się o formację katechistów, animatorów i świeckich zaangażowanych w służbę Ewangelii.
W naszym studiu witamy dzisiaj ojca Wojciecha Szypułę, werbistę, misjonarza z Afryki, też biblistę. Proszę ojca, czy ważna jest Biblia dla Afrykańczyków?
W kościele afrykańskim, który jest kościołem młodym stosunkowo, Biblia jest nie tylko ważna, ale powiedziałbym nieodzowna, jest sprawą fundamentalną i podstawową w funkcjonowaniu kościoła i parafii. I może zrobię tu takie porównanie trochę z Kościołem polskim. W Polsce chrześcijaństwo, katolicyzm szczyci się wiekowymi tradycjami, jest mocno zakorzenione w świadomości ludzkiej, w historii naszego kraju. I dlatego też Kościół polski ma te bazy i fundamenty, do których się odnosi, czy to w swoim apostolacie, czy też fundamenty historyczno-kulturowe, zakorzenione mocno w kulturze chrześcijańskiej, wpływają na sposób widzenia każdego człowieka. Natomiast Kościół afrykański jednakże nie ma takich długich tradycji i chrześcijaństwo nie jest zakorzenione w ich kulturze do tego stopnia jak w Kościele polskim. Dlatego też potrzebny jest fundament, potrzebna jest pewna baza światopoglądowa, na której stosunkowo młodzi katolicy afrykańscy mogą budować swoją wiarę i rozwijać swoją wiarę. Tym punktem odniesienia jest dla nich Pismo Święte. Dlatego też w Kościele afrykańskim, szeroko pojętym tutaj, i także w wierze każdego z katolików, z chrześcijan afrykańskich, Biblia jest czymś bardzo ważnym, nieodzownym fundamentem ich wiary.
Jaka jest rola Pisma Świętego i apostolatu biblijnego w parafii afrykańskiej?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, muszę przedstawić tutaj bardzo krótko, jak zorganizowana jest większość parafii w Afryce. Każda parafia zbudowana jest na podstawie tzw. wspólnot podstawowych. Są to grupy katolików mieszkających na danym obszarze, czy to w jakiejś dzielnicy miasta, czy to w jakiejś wiosce. I tworzą oni tak zwaną małą wspólnotę kościelną lub wspólnotę podstawową. Są to ludzie, którzy znają się i którzy swoją wiarę próbują przeżywać i praktykować jako grupa, jako mała wspólnota, wspólnie. Dlatego też grupy te, oprócz tego, że spotykają się na liturgiach, czy to codziennych, czy niedzielnych zwłaszcza, spotykają się często poza funkcjami liturgicznymi, aby dzielić się swoją wiarą, aby ją pogłębiać. I na spotkaniach wspólnot podstawowych, które z reguły odbywają się w niedzielnymi popołudniami, jednym z najważniejszych punktów jest właśnie dzielenie się, refleksja nad Pismem Świętym. Jak to wygląda? Zazwyczaj używane są teksty na przykład z danej niedzieli, które były już wcześniej czytane i rozważane na mszy świętej, także podczas homilii. Ludzie ci spotykając się znowu biorą te teksty i dzielą się tym, jaki wpływ mają też ze słowa Pisma Świętego na ich codzienne życie. Jakie wnioski, jakie postanowienia, jakie rady, wskazówki mogą z tegoż pisma zaczerpnąć, aby według nich kształtować swoje codzienne życie.
Czy Biblia już jest przetłumaczona na języki miejscowe, czy też ludzie poznają Biblię na podstawie tych języków, z którymi przyszli misjonarze?
Sprawa tłumaczeń w Afryce jest sprawą bardzo ważną, też zarazem bardzo złożoną. Afryka szczyci się wielkim bogactwem języków lokalnych. W samej Zambii na przykład jest 5 głównych grup językowych, a mówi się o 72 językach, które są używane. Często języki te mają stosunkowo mały zasięg, używa się ich w regionach mało dostępnych. Sprawa więc dostępności tekstów biblijnych w językach rodzimych jest sprawą dosyć trudną, dlatego że są to w większości kultury oralne, więc albo nie mają wykształconego systemu pisma, albo po prostu nie są to języki, które zawierają pojęcia, koncepty, które znajdują się w Piśmie Świętym, które jak wiadomo pochodzi z zupełnie innej kultury. Dlatego też misjonarze, zwłaszcza na początku zeszłego wieku, czynili wielkie wysiłki, aby udostępnić i przetłumaczyć Pismo Święte na języki lokalne, przynajmniej te, które mają jakiś większy zasięg. W Zambii na przykład Pismo Święte dostępne jest w 7 językach, z tych wielu języków, które są w użyciu. I jest to moim zdaniem wystarczające. Praktycznie każdy chrześcijanin może przeczytać i ma dostępne Pismo Święte w języku, który rozumie.
Jaki jest wpływ Pisma Świętego na codzienne życie Afrykańczyków?
Jak już wspomniałem, kultury afrykańskie są kulturami oralnymi, to znaczy przekaz słowny jest czymś bardzo ważnym, jest elementem, w jaki komunikują się Afrykańczycy, bardziej niż kultury, które są kulturami opierającymi się na słowie pisanym. Dlatego też, porównując to może trochę do sytuacji w naszym kraju, dla Afrykańczyków znacznie większą rolę gra przekaz słowny, opowiadanie historii i także używanie przysłów. Przysłowia są czymś bardzo popularnym i są sposobem przekazywania mądrości życiowej. Mądrość życiowa w kulturach oralnych jest zawarta właśnie w przysłowiach, których Afrykańczycy mają bardzo wiele. Odnosząc to teraz na grunt biblijny, co zauważyłem, Afrykańczycy lubią zapamiętywać wersety, powiedzenia, przysłowia z Pisma Świętego i używać ich właśnie w takim swoim codziennym życiu, odnosząc zdarzenia nawet na poziomie krajowym, właśnie odnosząc je do słów Pisma Świętego. Jest to w pewnym rodzaju, ja to nazywam wcielaniem słowa w życie, ale także interpretowaniem codziennych wydarzeń przez pryzmat Pisma Świętego. Z drugiej też strony słowa Pisma Świętego używane są jako swego rodzaju drogowskazy. Ludzie, którzy stają przed wyborami, czy to ważniejszymi, czy to mniej ważnymi, bardziej prozaicznymi, codziennymi, często przypominają sobie wersety z Pisma Świętego, powiedzenia i przypominając je sobie, dokonują swoich codziennych wyborów, kształtują swoje życie według tego, co zapamiętali.
Jakie treści biblijne są bliskie kulturze afrykańskiej?
W kulturze afrykańskiej Stary Testament jest bardziej bliski mentalności przedchrześcijańskiej ludów afrykańskich, ale to chyba nie tylko przedchrześcijańskiej. Chodzi tutaj zwłaszcza o to słynne prawo biblijne oko za oko, ząb za ząb. W kulturach przedchrześcijańskich było to często wyznawane, robię tutaj wielkie uogólnienie, ale to prawo takie bardzo naturalne, bardzo odnosi się dobrze do tego, co ludzie czują i jak chcieliby postępować. Jednakże, jak wiemy, Nowy Testament fundamentalnie zmienia spojrzenie na relacje ludzkie, na sprawę odwetu i przedstawia miłość bliźniego jako tą największą wartość, jako drogę, którą wskazał Chrystus do właściwego przeżywania swojego człowieczeństwa. Dlatego też często w kursach biblijnych, w homiliach, nie tylko misjonarze, starają się właśnie przedstawić tą fundamentalną różnicę w podejściu do człowieka. I trzeba przyznać, że tutaj uważam, że to jest jeden z największych wpływów, jakie chrześcijaństwo ma na kulturę, na sposób postępowania człowieka w Afryce, nie tylko w Afryce. Właśnie zmianę tychżeż zasad praw odwetu, praw wendety, zastępując je prawem przebaczenia, prawem miłości.
A czy Afrykańczycy łatwo przyjmują treści Pisma Świętego? Czy jest łatwo prowadzić apostolat biblijny pośród nich i czy jest łatwo prowadzić pracę misyjną?
Muszę przyznać, że apostolat biblijny, czy też inne formy pracy z Pismem Świętym są czymś, nazwałbym to bardzo łatwym, bardzo naturalnym w Afryce. Ludzie mają głód Pisma Świętego. I jak wcześniej nawiązałem do tego, że afrykański kościół jest stosunkowo młody, nie ma więc tradycji czy to historycznych, czy to kulturowych, tradycji katolickich, tradycji chrześcijańskich. Dlatego też szukają oni i chcą poznawać te fundamenty, na których ich wiara jest zbudowana. I stąd Pismo Święte jest dla nich czymś bardzo ciekawym, jest dla nich czymś, co ciągle odkrywają, co ciągle na nowo chcą przeżywać. Dlatego też praca w zakresie apostolatu biblijnego jest czymś najbardziej popularnym na poziomie parafialnym, czy też na poziomie diecezjalnym.
A na ile są bliskie treści Pisma Świętego dla wyznawców innych religii, czy też religii pierwotnych?
Jeżeli chodzi o wyznawców tak zwanych religii pierwotnych czy religii animistycznych, są to religie zbudowane na przekazie oralnym, na historiach, na rytuałach, na obrzędach. Podczas gdy wiara chrześcijańska, wiara katolicka, wyrażana poprzez studium Pisma Świętego, poprzez rozważanie, poprzez formację biblijną, odnosi się już bardziej do poziomu intelektualnego człowieka. Oczywiście nie tylko, jest to pokarm duchowy, tak samo jak i pokarm intelektualny. Ale dlatego też ludzie, którzy szukają, rozwijają swoją wiarę poprzez studium Pisma Świętego, funkcjonują na trochę innym poziomie niż ludzie, którzy opierają swoją wiarę, swoją religię tylko i wyłącznie na przekazach oralnych czy też na obrzędach. I dlatego też trudno jest prowadzić dialog z wyznawcami religii animistycznych, używając Pisma Świętego jako punktu wyjścia.
Czy Afrykańczycy wypracowali już tak zwaną własną szkołę biblijną?
Nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej o wielkim zapale, jaki przejawiają Afrykańczycy co do studium, co do poznawania Pisma Świętego, naturalną konsekwencją tegoż zapału jest też rosnąca liczba egzegetów Afrykańczyków. Właśnie niedawno został wydany pierwszy afrykański komentarz do Pisma Świętego, w którym wszystkie komentarze do poszczególnych ksiąg biblijnych zostały napisane właśnie przez egzegetów afrykańskich. Patrząc także tutaj na nasze środowisko rzymskie, można zauważyć stosunkowo wielką liczbę studentów Pisma Świętego, którzy wywodzą się z krajów afrykańskich.
Ja dziękuję Ojcu za przybycie do studia i za rozmowę. A Państwu przypomnę, że gościem naszego programu był ojciec Wojciech Szypuła, werbista, misjonarz pracujący w Afryce i też biblista. Dziękuję bardzo.
Bóg jest miłość.
Wielki Post z Janem Pawłem II.
Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań, w każdym czasie czynią to, co sprawiedliwe. Rozważanie miłości Boga, która objawiła się w sercu Chrystusa, domaga się od człowieka odpowiedzi. Nie zostaliśmy tylko wezwani do kontemplowania tajemnicy miłości Chrystusa, ale do uczestniczenia w niej. Chrystus mówi: jeżeli mnie milujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Stawia w ten sposób przed nami wezwanie, a zarazem warunek. Chcesz mnie miłować? Zachowuj przykazania. Przestrzegaj świętego prawa Bożego. Chodź ścieżkami, które Bóg ci wskazuje, które ja ci wskazałem przykładem mego życia. Nabożeństwo poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przypomina nam o tej miłości Boga, której człowiek usilnie pragnie i wskazuje, że konkretną odpowiedzią na tę miłość jest zachowywanie Bożych przykazań w codziennym życiu. Bóg chciał, aby one nie zatarły się w pamięci, ale zostały wyryte na zawsze w ludzkich sumieniach, aby człowiek, znając i zachowując przykazania, miał życie wieczne. Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań. Tak psalmista nazywa tych, którzy chodzą drogą przykazań i zachowują je do końca. Zachowywanie bowiem prawa Bożego jest podstawą dostąpienia daru wiecznego życia, czyli szczęścia, które nigdy się nie kończy. Na pytanie bogatego młodzieńca: nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Chrystus odpowiedział: jeśli chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowuj przykazania. To Jezusowe wezwanie jest szczególnie aktualne w dzisiejszej rzeczywistości, w której wielu ludzi żyje tak, jak gdyby Boga nie było. Pokusa urządzenia świata i swego życia bez Boga, albo wbrew Bogu, bez Jego przykazań, bez Ewangelii, istnieje i zagraża również nam. A życie ludzkie i świat zbudowany bez Boga w końcu obracają się przeciw człowiekowi. Mieliśmy na to liczne dowody w XX wieku.
Był to fragment papieskiej homilii wygłoszonej w Elblągu 6 czerwca 1999 roku. I to już wszystko w naszym piątkowym magazynie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.